Dzień dobry, witamy was w 94. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj nagrywamy trochę później, bo dokładnie 13 marca, czyli dzień przed premierą. A tematami naszymi dzisiejszymi są burza w BioWare, potem Studio Dice i ich trzy nowe dodatki do Battlefield 3, następnie trzyliterowy mindfuck platformowy, czyli FES. Potem ogarniemy temat Children of Liberty, czyli wielkiej niewiadomej od Odina. Później skomentujemy odejście Petera Molyneux, zaraz po tym Rage i odynowskie wywody, a zakończymy to wszystko I Am Alive. A nagrywają z wami dzisiaj Cialny,
Odin
i Blady, który tak, posiada taki metalowy przerzut, który to krowi. Ale nie wiem, do czego służy.
Czyli po staremu wszystko.
Chłopaki! Wyszedł Mass Effect 3! Tak,
wspaniale.
On.
No shit.
Ale nie dowiecie się dzisiaj, co mam do opowiedzenia. Nie dowiecie się, co Odin ma do opowiedzenia. Cialny nie ma w ogóle, bo nie grał. A Bizon jest absent, więc nie będziemy rozmawiać o Mass Effectie per se. Ale czy wy wiecie, że pojawiła się istna burza komentarzy ludzi na forum z bardzo wielu różnych powodów, jednak jeden powód jest ważniejszy od innych, jak to ze zwierzętami na farmie. Jedne są równe, inne są równiejsze. Otóż pojawiły się pewne ruchy. Ruchy, które chcą naprawić Mass Effecta trzeciego. Ruchy są różne. Jedne mówią, że jest za mało tej postaci, trzeba to naprawić, jest protest. Ludzie mówią, że trzeba naprawić import twarzy, bo jest zepsuty i szybko protestujmy, żeby BioWare nas słyszało. Są protesty dotyczące tego, że gra jest za krótka i nie dotyczące tego, że mechanika gry jest zepsuta, że protestujmy, żeby War Assets były ważniejsze niż są w grze. Jest naprawdę wiele różnych protestów i bojkotów, ale żaden nie jest tak głośny i tak silny jak ten, który domaga się innych zakończeń. Ja nie będziemy tutaj spoilować, nie będziemy nic mówić, to też nie jest z naszej strony teraz, nie wiem, powiedzenie, że och, nie wiedziałem, że słabe zakończenia. Wszyscy o tym mówią. Naprawdę nie ma teraz większych stron, które nie mówią o tym, jak gorąca i burzliwa jest dyskusja na forum BioWare o tym, jakie są te zakończenia, co się o nich uważa. Co my uważamy, dowiecie się w Spoiler Alert Podcast, który oczywiście się pojawi, oczywiście omówimy wszystkie możliwe zakończenia, bo tak jest ich kilka, no ale właśnie, ludziom się one nie podobają, jedni chcą w skrócie i jakby nie przeciągając tematu. Jedni uważają, że są zbyt mroczne, chcieliby mniej mrocznych, inni uważają, że są zbyt zwięzłe i chcieliby bardziej rozwiniętych zakończeń, inni uważają, że tak naprawdę niczego nie kończą. I ogólnie najważniejszy w tym wszystkim jest fakt, że mnóstwo czasopism podchwytuje ten problem, tą sytuację, a mimo to brak jest wciąż oficjalnej odpowiedzi BioWare. Tak, Drew Kerpszyn, czyli stary twórca scenariusza Mass Effecta 1 i 2 coś tam powiedział, rzeczywiście te zakończenia może byłyby inne, może kiedyś inaczej one wyglądały niż teraz. Jest naprawdę ogromna potrzeba ludzi, żeby się z tym pogodzić, żeby jakby dowiedzieć się, o co tak naprawdę w tym chodziło. I mnie to bawi tak naprawdę. Znaczy ja miałem dość też skrajne uczucia, kiedy świeżo skończyłem Mass Effecta, może dlatego, że jakby gigantyczny okres czasu, zresztą czas jest zawsze okresem, jakby ogromny wkład mojej pracy się nagle zakończył, tak, bo historia się zakończyła i też mi się było ciężko z tym pogodzić, ale niektórzy ludzie przyjmują naprawdę katastrofalnych już rozmiarów, po prostu przyjmują jakieś postawy atakujące i rzucają się na te forum, grożą twórcom. To jest co najmniej zabawne patrzeć, ale no redaktorzy właśnie różnych czasopism, jak wspomniałem, podchwytują temat, nawołują, żeby dołączać do tych akcji na Facebooku, żeby lajkować tematy pod tytułem tam domagamy się lepszego zakończenia, zasłużyliśmy na lepsze zakończenia. Także jest naprawdę dziwna sytuacja. Jestem ciekaw, co z tego wypłynie. Naprawdę martwi mnie brak odpowiedzi BioWare, który jest znany z tego, że niby ma ten kontakt z fanami. Tutaj go ewidentnie brakuje. Jeden z twórców powiedział, że jest mu teraz ciężko z tym, przynajmniej ja nie widziałem tego opisu, ale tak Odin opowiadał.
Tak, 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 że nie jest w stanie tego jeszcze teraz skomentować, rozumie całą tą krytykę, widzi, czyta to, ale w tym momencie nie jest w stanie o tym mówić, jest mu po prostu przykro, że zakończenie zostało w ten sposób odebrane. Jak my na to patrzymy, to dowiecie się w spoilerze, niemniej chcieliśmy po
prostu zauważyć. Ale uwaga, bo jest coś, tak? Czego nie wiesz, Odin.
Tak?
Dzisiaj, bo myślałem, zostawiłem na ostatnią chwilę taki temat, niespodziankę, także wstrzymaj swoją myśl i wiedz, że dzisiaj Casey Hudson, twórca Mass Effecta, w końcu odpowiedział na coś na Twitterze. Jego Twitter dzisiaj ożył i odpowiedział: dziękujemy za krytykę Mass Effecta, wszystkiego słuchamy, uśmieszek.
Okej, pięknie.
Ale co dalej, tak?
Nic, po prostu thank you for your feedback, we listen to all of it.
Tak, bardzo dobrze, nie? We are EA Games, so fuck off, nie? Buy our shit. Ja myślę, że ten temat będzie jeszcze na pewno bardzo często poruszany na łamach naszego podcastu i na pewno skupimy się na tym bardzo mocno w spoilerze, niemniej teraz trzeba pohamować swoje konie. Wiem, że Ciany chce coś dodać na ten temat. My z wami się żegnamy już w temacie Mass Effecta w tym odcinku, no ale tak jak już powiedziałem, jeszcze będziemy do tego wracać.
Jeszcze ja. Bo jeszcze jest taka jedna śmieszna mała informacja, którą powiedziała pani Christina Norman odnośnie właśnie tego DLC, które wyszło od razu powiedzmy z grą. Ona twierdzi, że nie ma sensu wypuszczania tego jakoś rok po grze, czy później, czy ten, bo i tak każdy tą grę sprzeda albo się jej pozbędzie. A dodatkowo jeszcze mówi, przestańcie myśleć, że jesteście producentami gier i pozwólcie nam decydować, kiedy mamy wypuszczać dodatkową zawartość. No halo.
Czy w ogóle historia kobiet pracujących dla BioWare i wypowiadających się kontrowersyjnie w internecie jest dość też dziwna i skomplikowana? Nie tylko Christina właśnie teraz podsyciła ten płomień, który zresztą ona zawsze była, powiem, na forum tą głosem rozsądku. Ona była jak ta spokojna oaza, która się pojawiała i mówiła, nie bójcie się, my słuchamy, chcemy, żeby było więcej tego, więcej RPG w trójce, rozumiemy, że chcecie więcej dialogów na Normandii. Ona była tym naszym człowiekiem, więc jak ona teraz mówi, że o, nie znacie się, nie mówcie nam, jak my mamy wydawać, nie jesteście producentami, ona tak mówi, you are not the producers, nie, że skąd, co wy wiecie o grach. Wiem tyle, że misja, której przejście zajęło mi 20 minut, nie jest warta 40 zł. Dosłownie, 20 minut trwa ta misja. Druga pani z BioWare, dość znana, nie z imieniami, musiała odejść z firmy, grożono jej śmiercią, pisano do niej naprawdę okropne listy, internet się na nią rzucił, bo to ona wprowadziła związki tej samej płci do Mass Effecta, dzięki jej, bo już ona nawet już w jedynce ponoć chciała wprowadzić te wątki, nawet pozostałości tych wątków są w jedynce, dopiero w trzeciej części jej się udało wprowadzić właśnie te homoseksualizm do serii. I jakby no jej grożono i jakby Mass Effect przez to, że on się stał tą grą robioną przez fanów poniekąd, przez to, że ma ten kontakt z fanami, przez to, że to nie jest taka kolejna seria, bo kiedy ktoś jest fanem Halo, to on jest fanem gry, jaka ona jest. On nie ma DLC, które rozwijają historię postaci, on nie ma większych wymagań od twórców niż to, żeby zbalansowali broń w multi. I to nie znaczy, że się gorszym fanem, jest się innym fanem. Jednak Mass Effect poniekąd jest tą grą, która jest kształtowana przez fanów, przez ich feedback i w trójce to naprawdę czuć, to nawet rozmowy na statku, na przykład kłótnie Jamesa z Cortezem, ci, którzy już grają, wiedzą, które dosłownie wyglądają jak rozmowy ludzi na forum BioWare, które są zawsze rzeczowe, bo forum BioWare zawsze nagradza konstruktywną krytykę, wprowadzanie jakby swoich pomysłów, które później były efektywnie realizowane. Jedna z głównych postaci w trójce jest wymyślona przez fanów, jest to pewien robot. Także jest ten wkład i czemu teraz ludzie się domagają tej zmiany, bo wierzą, że to osiągną, bo oni naprawdę chcą innych zakończeń i nie uważam, że całkiem się mylą, też całkowicie nie popieram ich działań, bo niektóre są zbyt skrajne i domaganie się, żeby nie wiem, okej, nie spoilerując, kończąc temat, jest ciekawie, internet płonie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, wciąż brak odpowiedzi Bauer, a tak naprawdę tutaj nie ma dobrej decyzji, bo jeżeli się ugną, zrobią źle, jeżeli się nie ugną, też będzie źle. Jak koniec końców okaże, na pewno wam o tym powiemy, jak tylko będziemy mieli informacje. Chciałem tak dziennikarsko zakończyć.
No ale ogień mojej nienawiści nadal nie zagasa. Chłopaki! Studio DICE zapowiedziało 3 nowe dodatki do Battlefielda 3. I począwszy od czerwca tego roku, zaczną się one pojawiać w bliżej niesprecyzowanych terminach. Jednakże, skoro już powiedziałem, że będzie ich 3, no to w takim wypadku wymieńmy je. Pierwszy z nich to będzie walka w zwarciu, dlatego że tak dokładnie będzie się to nazywało i ona skupi się na walce z udziałem piechoty. Wprowadzi 10 nowych rodzajów broni i parę nowych map z destrukcją 2.0. Zresztą jeszcze dzisiaj został opublikowany filmik, w którym widziałem mnóstwo wybuchów, tak więc nie do końca wiem, co się tam będzie działo, ale na pewno będzie się działo bardzo, bardzo dużo. Tak więc wszyscy fani Battlefielda 3 oraz nagłych błysków i wielkich wybuchów będą zadowoleni. Kolejny dodatek, czyli siły pancerne. To dodatek przygotowany z myślą o miłośnikach broni ciężkiej. Na razie nic nie wiadomo.
Yes!
Ale pojawi się znowu parę nowych rodzajów broni, najpewniej ciężkiej, no bo na to wskazuje też tytuł tego dodatku. I ostatni dodatek, czyli decydujące starcie. Jak na razie nic o nim nie wiadomo, jednak będzie.
Decydujące.
No i jeśli ktoś bał się, że Battlefield 3 zostanie zapomniany przez DICE, nie zostanie zapomniany. Ponoć te dodatki później zostaną wydane w takim kompletnym paku z Battlefieldem 3 za darmo, tak więc wszyscy ci, którzy nie doposażyli się jeszcze w Battlefielda 3, będą mogli wyczekiwać tego momentu. No i co o tym myślicie?
Znaczy ja jako gracz może Battlefielda jako pierwszy się wypowiem, bo już mam te 83 godziny, mogę cię, ale pierwszy?
Możesz.
Tak, może, dziękuję. Battlefield 3 to jest gra, która już za dawno straciła parę impet. Ten dodatek Back to Carcans dodał trochę rzeczywiście, ale jednak mapy nie były dość dobre. Dwie z nich są świetne, ale dwie pozostałe już nie. A te wszystkie wyzwania, które były dodane, też się pojawiły, zniknęły, wszyscy już się skończyli. Bronie, które dodano, no to z tych 10, które wtedy były, no to może dwie są tak naprawdę użyteczne. Niemniej to, że DICE rozwija tą serię wspaniale. Jeżeli będzie więcej map pancernych, no to jest to, czego ja tak naprawdę potrzebuję na konsoli, bo jednak te mapy na konsolach nie są przystosowane do tej ilości pojazdów, do ilości ludzi i po prostu czekanie czasem przez 20 minut na helikopter jest naprawdę denerwujące i nastawienie się właśnie bardziej na tą walkę pojazdu będzie o wiele ciekawsze, ponieważ no jakby nie patrzeć w kampanii, oni co chwilę modyfikują statystyki broni inżynierów, którzy tak naprawdę dominują pole walki. Wystarczy dwuosobowy oddział inżynierów, żeby żaden czołg nie miał szansy, także dwóch durnych piechociarzy zatrzymuje jakby ten trzon ofensywy, co jest no nierealistyczne. Jednak pierwszy wychodzi ten dodatek walki w zwarciu i ten trailer, tak jak mówi Odin, to jest jak granie w Silver Surfer. So much shit, tam się tak wiele dzieje, tak wiele wybucha, tak wiele rozsypuje. Znaczy, to dobrze, tak? Tak. Powinno wyglądać to od początku. Taki powinien być stopień destrukcji wszystkich lokacji w tej grze. Niemniej, mimo że pojawiają się te małe, skondensowane mapy, ale pojawia się ten problem, że teraz czym to się będzie różniło od Call of Duty? Bo jednak kiedy mamy mapy tak małe, w takim zwarciu, jeszcze pociski przebijające ściany, jeszcze te rakietnice, granatniki, broń wsparcia i UAV i nóż, to naprawdę może sprawia, że długość naszego życia na polu walki będzie wynosiła po prostu setne sekund, już nie sekundy, a setne sekund. Co do tej pory miało niby odróżniać Battlefielda, tak? Od właśnie serii Call of Duty, gdzie też się nie liczyłeś się ze śmiercią, tak? Odradzałeś się w ciągu 3 sekund i biegłeś dalej. Także te mapy, oczekuję ich, ale nie tak bardzo jak tej mapy pancernej, a mówisz ostateczne starcie. Wyczuwam wojnę nuklearną.
Ja właśnie też się zastanawiam, co oni mają zamiar wprowadzić, no ale przyjdzie nam poczekać.
Ale okej. Okay.
No właśnie ja. Będziemy samymi niukami w tym ostatecznym starciu walić. Ogólnie, jeżeli chodzi o dodatki, wszystko bardzo fajnie, pięknie. Mnie tylko zastanawia, czy ten Battlefield 3, czy ma tak zwany Season Pass, co jest ostatnio bardzo popularne, że zapłać za całość i powoli sobie zbieraj. Bo jeżeli to by było, wiecie, czy to jest, czy nie wiecie, czy to jest?
Nie, wytłumaczę, co ci chodzi.
Nie, bo widzisz, Odin.
Tak.
Season Pass jest taki system, który chyba jako pierwszy miał LA Noire, jeżeli się nie mylę. Tak.
Chyba
czyli
tak,
gdy wykupiliśmy ten pass, on się nazywał Rockstar Club chyba, to wtedy płacimy raz za tam 1200 punktów, czyli dość sporą sumę.
2400.
Tylko niemożliwe.
2400 punktów.
Tak, zrozumiałem 400, myślę, co tak tanio. Tak, 2400. I Season Pass jakby pozwala nam uzyskać dostęp przyszłych dodatków, tak? Czyli zobowiązanie na rzeczy przyszłej.
Tak, kojarzę. Tak, rzeczywiście. LA Noire na pewno miało to jako pierwsze, dlatego że pamiętam, że wokół tego był strasznie duży boom na game trailers, kiedy oni się tak tym zachwycali, że to przecież taka rewelacyjna myśl. I ostatecznie nic więcej o tym później nie słyszałem.
Znaczy ogólnie to jest coś fajnego, bo przy tym też masz jakąś tam promocję, prawda? Ogólnie te wszystkie dodatki wychodzą ci taniej, niż jakbyś miał je kupić osobno. No i dodatkowo zawsze jest jakiś bonusik. No potem była Forza, Mortal Kombat,
Gearsy,
no. Więc wszystko z tego korzystało i właśnie dlatego się zastanawiałem, czy Battlefield to ma.
Teraz sobie pytanie, czy nie.
Co? Będzie właśnie ta edycja Extended, czy ona będzie się tam ponoć nazywała trochę inaczej, ale na pewno będzie edycja wydana
Complete
na sam
HD
koniec.
Masters Pre-order,
powiem ci, że czytałem nie tak dawno, chyba 2 dni temu, jak ta edycja będzie się nazywała i do końca nie potrafię sobie teraz przypomnieć, ale wiem, że chodziło właśnie o to, że Battlefield 3 z racji tego, że będzie miał dość dużo tych dodatków, to ostatecznie będzie wychodził właśnie w tej wersji, która będzie je grupowała wszystkie na jednej płycie.
Więc no to czyli to jest jakaś szansa. Wyjdzie coś w stylu Game of the Year Edition, tak jak to wychodzi zawsze po roku od jakiejś ważniejszej gry.
No naprawdę.
Czy wychodzi gra z wszystkimi dodatkami.
Niemniej, ja będę oczekiwał na pewno dodatków i nie, pewnie nie wyczekam do końca, aż one wszystkie wyjdą razem, tylko będę je systematycznie kupował, żeby podtrzymać właśnie życie tej, tej oto pozycji. Niemniej, najbardziej mnie ciekawi właśnie w sumie ten ostatni tryb, choćby dlatego, że nic o nim nie wiemy, dlatego mnie ciekawi, bo jakby possibilities are endless i nie wiem, już moja wizja daleko wybiegająca jest właśnie świata postapokaliptycznego, w którym wszystkie te elektroniczne nasze gadżety przestały działać i musimy sobie radzić za pomocą, wiesz, jakichś podstawowych naprawdę instrumentów, jakby odkryć, czym jest bycie tym żołnierzem z krwi i kości, a nie mającym 1000 sprzętu elektronicznego, który walczy za ciebie.
Tak, tak, na pewno, Blat, na pewno.
Ale
tak,
stwierdzam, że biorąc pod uwagę DICE i to, że nie, DICE ma się teraz, nie skupiasz na jakichś durnych dodatkach do Battlefielda, tylko ma robić Mirror's Edge 2 od innie.
Tak.
Zgadzamy się?
Byłoby bardzo, bardzo dobrze.
Więc miejmy nadzieję, że te prace nad tymi dodatkami ich nie odciągną, bo ci goście robią tą samą grę od 11 lat już chyba.
Epizod trzeci. Zbliża się.
Niech się ogarną. Robią Mirror's Edge'a. Czekamy na dodatki. Ja bardziej na pancery niż na ten Close Quarters, bo tam jest too much shit. Ale fajnie, że coś rozwijają tę grę.
Chłopaki! Wyobraźcie sobie platformówkę, która jest platformówką 2D, ale tak w pewnym sensie 3D, bo możemy sobie ją tak jakby obkręcać. Obkręcamy sobie te wszystkie światy 2D, żeby gdzieś dojść, pozbierać jakieś specjalne kryształy i tak dalej, i tak dalej. Tytuł jest o tyle piękny, że jest cały spikselizowany. Znaczy spikselizowany, można to tak nazwać? Można.
Tak, ale to jest kustucialny mimo wszystko, bo znam ludzi, którym to nie pasuje.
Przykład ty, wiem.
Ale nie, nie chodzi o to, że mi nie pasuje, ja się po prostu przejadłem Terrarią i się przejadłem Minecraftem. Myślę, że, wiesz, Beat Trip Runner również, moje studenckie w ogóle wyzwanie na spędzanie czasu na wykładach, to tak, właśnie Beat Trip Runner, jeśli ktoś nie grał, to polecam, ale kontynuujmy o Fezie.
Dokładnie. Jest to gra, która jest zrobiona przez firmę Polytron i ma się pojawić podobno gdzieś już niedaleko, bo w pierwszym kwartale 2012, z tego co wiemy, to pierwszy kwartal się powoli kończy. Jak na razie ma się on pokazać tylko i wyłącznie na Xbox Live Arcade, więc no niestety, no ani Steam, ani PS3 nie będzie mogła poczuć tego mindfucku, który jest po prostu no piękny.
Ale dobrze powiedziałeś mindfuck, bo to jak kiedy wysłałeś mi ten link, to po prostu ilość słodyczy, miodu i w ogóle truskawek, które wypełniły oczy doły, to było naprawdę bolesne i musiałem aż wyłączyć filmik, bo naraz nie przyswoiły moje synapsy po prostu ilości tego, co tam się dzieje. To jest tak kolorowe, tak słodkie, że ja nie wiem, ta gra chyba powinna być jakimś rozszerzeniem na początku przed nie tyle epilepsją, co po prostu rozsłodowieniem oczu, bo nie wyobrażam sobie na przykład takiego hardkorowego siedzenia nad tym kilka godzin, bo to może człowieka zniszczyć, jeżeli ktoś słucha naszego podcastu, a nie wideo podcastuje, ten niech
jeśli
wie.
Ktoś słucha.
Niech więc wie, że to jest naprawdę wiele, nawet jak dla oczu, które grają w Icy Tower do 900 poziomu, tam się naprawdę mnóstwo dzieje naraz. Innym razem wszystko zwalnia i trzeba jakby metodycznie obracać na ekran, tak jak powiedziałeś. I nie powiem, że to jest całkowicie innowacyjny pomysł, ponieważ takie manipulowanie perspektywą, żeby osiągnąć jakieś inną drogi, były na przykład świetnie rozwiązane w Coś tam Tron, gra na PSN, w której podróżowaliśmy takim ludkiem przez te łamigłówki takie przestrzenne, geometryczne, te wiadomo, na przykład niekończące się schody, jeżeli wiecie, co mam na myśli. Nie pamiętam, jak nam ta gra się nazywała, jednak tutaj to podejście jest zupełnie inne, bo tutaj jakby wymaga od nas myślenia platformówkowego w stylu Pegasusa czy NSA, a jednocześnie właśnie tej przestrzeni i przewidywania każdego następnego ruchu, co jest naprawdę fajne, ale wiem, że to jest produkt na Xbox Live Marketplace, a wszystkie gry tam mają tą samą cenę. A ja jestem bardzo cięty, jeżeli chodzi o ceny.
Znaczy, wiesz co, możliwe jest to, że ona będzie kosztowała tam koło 1000, powiedzmy 200, to jest standardowo 15 dolców, ale też mogło nas ciekawie zaskoczyć i zrobić z tego 10 dolarów.
15 dolarów?!
No co?
Man! To jest kupa kasy! To jest,
no ja wiem!
To jest 50, około 55 zł.
No około, ale znaczy, Jezus, walnąłem z głowy, no Alan Wake tyle kosztował akurat. Więc to moim zdaniem, tak jak się na to patrzy, tak jak się to wiedzie i w ogóle i fajnie i pięknie, to może kosztować koło 800 punktów. Czyli to jest 10 dolarów, czyli 30 parę złotych. ogólnie, słuchajcie, no, ta platformówka, ona jest piękna, ja wiem, niektórym się to przeżarło. Ja nie gram na PC-cie, więc ja nie mam styczności z tyloma aż grami, które są, powiedzmy, słodkie, które są indie, które są małe, które są większe. Większość rzeczy, które widzę, to są akurat na Xbox Live Arcade i, no nie wiem, no niektóre rzeczy się omija, prawda? A to akurat jak zobaczyłem, że jest to platformówka w stylu Mario, w której możesz sobie obracać cały ekran, powiedzmy, o 90 stopni, mieć ten samym inne przejścia, to jest po prostu coś no rewelacyjnego. To jest tak dziwne i zarazem ciekawe, bo wtedy możesz kombinować. Mogę przejść tędy, tutaj tak sobie to obrócę, a jeżeli obrócę to inaczej, to na przykład zdobędę jakąś specjalną skrzynię, gdzie zrobię animację w stylu Zelda.
Ale powiedz mi, Ciany, czy to samo nie da ci Milo, które już dawno temu wyszło, jest o wiele
Milo.
A to łapa?
Tak i nie. Bo Ilo Milo jest, powiedzmy, puzzle platformerem, w którym musisz Ilo i Milo spotkać ze sobą. I tam ogólnie, no, to jest tym głównym celem. Nie idziesz, nie masz jakiejś tam większej filozofii tego, po prostu musisz zrobić tak, żeby...
No nie,
żeby
no, tutaj to jest praktycznie RPG, bo to jest tak skomplikowane, nie?
Nie, no tak, no, ale tutaj zbierasz jakieś kryształki, gdzieś tam chodzisz, no wiesz, no, nie patrzałem na całą fabułę, bo jeszcze za dużo oni...
No, nie jest źle mieć w swojej bibliotece dwie gry platformowe, które są do siebie podobne, przynajmniej takie jest moje zdanie. Gra wygląda bardzo ładnie i Cialny dobrze zauważył, na PC-cie znacznie łatwiej znaleźć gry tego typu, dlatego, że my mamy tak zwaną indie galę, gdzie praktycznie każdy producent może wrzucić swoją platformówkę, swój tytuł i on wyląduje w jakiejś paczce, która potem jest udostępniana nie za $15, tylko za tyle, ile ludzie chcą za to zapłacić. No i najczęściej efekty takich zabiegów są bardzo pozytywne dla twórców gier, dlatego że zarabiają oni dość duże sumy pieniędzy, bo zdarzają się ludzie, którzy potrafią donatować na przykład $2000 za jakąś grę, dlatego że oni wyceniają ją właśnie na tyle i uważają, że tyle warto za nią zapłacić. Czy my jesteśmy takimi ludźmi?
Wiesz,
niekoniecznie, ale zdarzają się tacy ludzie, którzy potrafią wynagrodzić całą tą pracę. Ja myślę, że właśnie na tym powinno to polegać. $15, moim zdaniem to bardzo dużo, ale pomijając już kompletnie cenę, gra jest bardzo fajna i ja chętnie bym w nią zagrał. To mi przypomina, tutaj możecie się śmiać, ale przypomina mi starą gierkę z Atari Super Frogger. Jeśli ktoś grał, to teraz wie, jeśli nie grał, no to niech żałuje, dlatego że gierka była cudowna. No i po prostu to jest dobra gra, na pewno dobra gra i ja myślę, że żeby mieć dwie gry, które są niemalże identyczne, takie jak właśnie Ilo Milo czy ten Fez, to nie jest nic złego, jeśli się dobrze gra, jeśli to jest fajne, to jak najbardziej. To, co powiedział Wlady, jest za dużo słodkości. Gra jest napisana w języku pączka najprawdopodobniej i składa się z pączków głównie. Cały kod gry jest zrobiony w luksze. To może przeszkadzać po jakimś czasie, jeśli mamy telewizor, który strzela nam w oczy tymi kolorkami, ale z drugiej strony, jak ktoś będzie chciał w to grać, to myślę, że znajdzie w tym dużo.
Czy mogę jeszcze na sam koniec jakąś małą dygresję?
Ja jeszcze coś małego muszę powiedzieć po tym, więc mów.
No to okej, to ja powiem jeszcze nie w ramach końcowej, ale w ramach dygresji. Ta gra była zapowiedziana w 2007 roku.
No wiem.
No a graficznie się nie zestarzała. No
właśnie.
No popatrz.
Piksele są
jak można tak długo robić platformówkę?
No to wiesz, projekt mógł zostać porzucony, mogli się zająć czymś innym.
Ja myślę, że tutaj może przemawiać bardziej to, że levele muszą być tak zaprojektowane, bo wiecie, o co chodzi, że Minecraft to jest tytuł, który daje ci mnóstwo możliwości, dlatego że świat generuje się automatycznie. Tutaj nie możesz automatycznie wygenerować tego świata. Tutaj tych leveli powinno być dużo, nie mówię, że jest, ale powinno być dużo i każdy powinien stanowić pewne wyzwanie, jeśli ta gra... No tak, to rzeczywiście jest kupa czasu, tak? 5 lat. Ale jeśli przez te 5 lat zrobili tak dużo leveli, że jest tam ponad 1000, no to ja myślę, że ta gra jest w tym momencie warta tych $15. Tylko no czy mi się nie znudzi do tego czasu, to też...
Ale nie wiadomo, czy ona będzie kosztować $15 przecież.
Ale ja już wiesz...
Ale przyjmijmy, no, nie? Po prostu for the sake of this conversation, let's assume it right.
Chłopaki, trzeci temat. To właściwie nie trzeci temat, czwarty temat, czyli Children of Liberty, produkcja niezależnego studia Lantana Games. Fajnie brzmi, fajnie się wypowiada. Czym jest Children of Liberty? Otóż jest to platformer, który podobnie jak wcześniej opisana przez Ciemnego produkcja, czyli FES, utylizuje silnik 3D, którym można obracać. I polega to na tym, że posiadając czwórkę rodzeństwa, którzy pracują jako szpiedzy, pracownicy pewnego prowodyra rewolucji amerykańskiej Samuela Adamsa, musimy przekradać się w różne elementy tego platformera, wykradać różne dane i wykonywać różne misje. Gra wygląda bardzo ładnie, specyficznie na pewno, ale również bardzo ładnie. No i myślę, że warto o niej wspomnieć, dlatego że można w nią zagrać kompletnie za darmo. Jak na razie zbiera bardzo dobre i pochlebne opinie, więc dla każdego, kto lubi ten typ platformerów, myślę, że warto sprawdzić. Każda z czterech postaci, którą możemy tutaj podróżować i też trawersować te ogromne platformowe tereny, posiada szereg swoich własnych, unikalnych umiejętności. A tak jak już mówiłem, mechanika przypomina co nieco grę dwuwymiarową, jednakże możemy wchodzić w ten trzeci wymiar, czyli wchodzić w tą tak jakby pełniejszą interakcję. No i też oświetlenie w tej grze jest bardzo zauważalne, bo widać, że tak jakby trochę nie pasuje do tego całego stylu, a mimo wszystko jest tam, można to wykorzystywać, chować się w cieniach, tak więc brakuje mi już tchu, mam nadzieję, że będziecie w stanie się na ten temat wypowiedzieć, bo myślę, że warto.
Znaczy, z tego co widzę, to na pewno warto i po pierwsze myślałem, że znalazłem jakąś fajną autorską grę 3D, a tutaj od nim coś pokazuje mi takiego, ale mniejsza o to. Styl graficzny jest taki w stylu kreskówek lat 90. I to jest bardzo zaciekawiające, nazwijmy to tak, bo no, teraz taka grafika to już jest coś w stylu, jak się ogląda takie kreskówki, to wiadomo, że to jest jakiś tam niski budżet czy coś, a to jest fajnie zrobione, bo to jest niby właśnie na starą kreskówkę zrobione, ale w trójwymiarze, no wygląda to fafuśnie.
Mi to przypomniało graficznie przygodówkę sprzed wielu, wielu lat pod tytułem Gilbert Goodmaid i Fangoryjskie Dziwy. Jednak ta gra nie ma nic wspólnego oprócz tego stylu graficznego. Co mi się podoba właśnie to te wiele postaci, bo to jakby się odwołuje do tych najstarszych platformerów i tych lepszych, Castlevania czy inne platformówki, gdzie się przełączają między postaciami. Inaczej myślę, że tutaj podział będzie standardowy, tak? Czyli dziewczyna, która się potrafi skradać, jeden koleś, który umie walczyć, jeden, który jest twardzielem koksem i potrafi się bić i tak dalej. Niemniej, jak będzie zrobiona Odin, wiesz, może zmiana postaci? To będzie in real time, czy w konkretnych miejscach?
Właśnie ciężko mi powiedzieć, dlatego że ogólnie informacji na ten temat jest niewiele, bo twórcy udostępniają to demo, którego ja nie ściągnąłem, tak więc no tutaj ciężko mi jest się wypowiadać, ale wydaje mi się, że to będzie wszystko działać na zasadzie czegoś takiego, co mieliśmy w Trine. Jeśli ktoś grał w Trine, to wie, że grając tutaj pojedynczo przed komputerem, nie razem ze swoją drugą połówką, czy tam razem ze znajomym, ale grając pojedynczo przed komputerem, byliśmy w stanie przełączać się postaciami tak jakby od razu, tak więc szybko przełączaliśmy się na rycerza, blokowaliśmy jakiś atak, a potem czarodziejem tworzyliśmy sobie mały kwadracik mechaniczny w stylu steampunk, po którym wspinaliśmy się do góry. Myślę, że to będzie rozwiązane w podobny sposób, dlatego że ciężko by było tak jakby wykorzystywać wszystkie te cztery postaci w trakcie gry, jeśli nie moglibyśmy ich zmieniać od razu, tak? Czyli w real time, tylko dochodzi do jakichś punktów i dopiero wtedy zmieniać zawodnika, którym sterujemy. Myślę, że to będzie rozwiązane tak jak w Trine.
Cienie tutaj też są tak bardzo, bardzo ciekawie i fajnie zrobione, bo okej, wiadomo, no cienie to nie jest niby trudno zrobić, bo to jest taka łatwość, ale cienie w tej wersji tak jakby 2D dodają bardzo fajnego efektu 3D, bo jednak wydaje nam się, że to jest wszystko rysowane, gdyby nie było tych cieni, a przy nich właśnie mamy taki efekt, jakby one były, no nazwijmy to tak z mojej strony, wycięte z tego kartonu takiego ruchowego.
Ta gra jest zrobiona z myślą o porcie na 3DS-a, mówię wam, to jest wręcz idealny, bo ta gra byłaby idealna na tą konsolę.
Oj tak.
Nie Metal Gear Solid to 3, tylko właśnie coś takiego, gdzie ponad wszystko będzie ten efekt tej głębi się odróżniał właśnie poprzez dwuwymiarowość i sam fakt, że grasz na handheldzie, coś takiego. Więc jeżeli oni zrobią port tego, to myślę, że to byłby sukces i wiele ludzi by wolało wydać pieniądze na tą grę na 3DS-a niż inne porty normalnych gier na kieszonsolki, bo przynajmniej to się czymś odróżnia, prawda? To ma ten fle, to ma ten polot i w ogóle chciałem zauważyć, że potrafimy rozmawiać o grach indie. Nawet nie spodziewałem się, że będzie się nam udawało, bo I couldn't be bothered przez całe życie, a teraz jakby wprowadziliśmy do podcastów ten element i podoba mi się to.
Jestem fanem gier indie.
I chciałbym tutaj właśnie podziękować i naszym fanom, którzy właśnie, znaczy słuchaczom, którzy prosili nas o więcej gier indie, za to, że potraficie wy, chłopaki, odkopywać takie gry i właśnie, że możemy rozmawiać o takich małych gierkach jak Fez, czy North Liberty, Mass Effect, czy przecież to jest wspaniałe, że możemy o tym.
No
tak
wiadomo,
rozmawiać.
Wiadomo.
No, wiesz, te perełki, które gdzieś tam w tle mogły być niezauważone, zapomniane, nie?
Także... Dobrze, dobra, okay. Więc kończymy temat Children of Liberty i przechodzimy do następnego, wyjątkowo interesującego tematu, czyli Peter Molyneux odchodzi z Lionhead.
Chłopaki, Peter Molyneux odchodzi z Lionheada i Microsoftu. Wielka sława, największy kłamca tak naprawdę w serii Fable odchodzi od nas. Ale... dołącza się do nowego projektu, który nazywa się 22 Cans, których właśnie jakoś tak też dziwnie określił, że są straszni i odważni, więc zobaczymy, co będzie, jak wejdzie tam Molyneux, osoba, która jest tak naprawdę dla mnie legendą, bo stworzył oczywiście naszą ukochaną serię Fable, która...
Naszą!
Naszą.
Tak.
Dobrze, to niech będzie nasza. Oprócz tego stworzył grę, której kontynuacji już nie zrobił, chociaż mógłby, znaczy kontynuacji, bo stworzył też Black and White, grę, która była zupełnie inna od wszystkich gier i jako pierwsza wykorzystywała specjalną myszkę Immersion Touch Sense. Nie wiem, czy kojarzycie w ogóle, jak ta myszka wyglądała, co ona robiła. Pokrótce była to myszka, która miała swój własny wbudowany force feedback. I była właśnie jedna taka misja w Black and White, o tym trzeba powiedzieć, bo to jest naprawdę coś zajebistego, w którym musiałeś poodgadywać jakieś kamienie i każdy z nich właśnie inaczej wibrował i ty musiałeś wybrać tą, która wibruje najbardziej. A jeżeli nie miałeś takiej właśnie oto myszki, no to dupa.
A ja pamiętam tą misję, ona była gdzieś na samym początku i w jednym z samouczków, tak więc masz rację. Black and White, jeszcze tak przerywając, dlatego że na pewno dużo powiesz o Peterze, to była gra, którą ja naprawdę bardzo dobrze wspominam, dlatego że pokazał mi ją mój znajomy, kiedy wylądowałem u niego na tydzień. Ja jeszcze w tamtych czasach nie grałem tak często w gry na PC-cie, ja wtedy posiadałem konsolę i głównie żywiłem się tym, co znajdę na konsoli. I dla mnie Black and White było takim wielkim zaskoczeniem, dlatego że to była gra bardzo rozbudowana i dopiero po jakimś czasie zdawałem sobie sprawę, jak bardzo rozbudowana jest rzeczywiście. Dlatego że wszystkie praktycznie rzeczy, które robiliśmy i nawet te najmniejsze głupoty miały wpływ na to, jak potem zachowywało się to nasze małe Tamagotchi, to zwierzę, które wybieraliśmy gdzieś tam na początku i które się rozwijało wraz z upływem czasu. No i naprawdę bardzo dobre wspomnienia mam z Black and White'em, w szczególności piosenki Black and White'owskie, czyli no tam drewna... Naprawdę świetna gra i jeśli on rzeczywiście był zaangażowany w jej produkcję, no to ja słucham uważnie.
No był głównym projektantem z tego, co widzę, i pomysłodawcą w ogóle, pomysłodawcą serii Black and White, więc osoba, no Peter Molyneux był typową osobą, która miała naprawdę wielkie wizje. Zawsze opowiadał najlepsze bajeczki o swoich tytułach, które i tak się potem nie pojawiały, bo przecież już od Fable 1 miało być drzewo, które
Słynne
miało
drzewo,
rosnąć
tak,
razem z tobą. Dokładnie. W dwójce też miało być słynne drzewo, które rośnie razem z tobą. W trójce nie pamiętam, czy było drzewo, ale trójka też była jako tako fajna.
Peter Molyneux, znaczy najpierw chciałem powiedzieć, ale mam nadzieję, że doceniasz ten kawałek na harmonijce, bo grając go tak ją zaplułem, że nie wiem, czy się będzie czegoś się znadawała.
Dobrze, słucham.
Czy słuchałeś w ogóle?
Wiem, ten co w tle słuchałem, pięknie.
Czy słuchałeś w ogóle?
Peter Molyneux nie stworzył nie tylko Black and White, stworzył nie tylko Fable, wcześniej robił nawet dobre gry, między innymi Syndicate, to pierwsze prawdziwe.
Grałem w Syndicate, mogę ja dużo też powiedzieć.
Pamiętam, jak młodym będąc obserwowałem swojego starszego przyjaciela, który właśnie się zagrywał w owe Syndicate i wtedy pamiętam, ta brutalność robiła na mnie wrażenie, jaki w pamięć zapada szczególnie, tam był nietypowy humor, jak bardzo skąpy, ale się kiedy pojawił, był fajny facet, który próbował ze złości zbić ekran, który był hologramem. Pamiętam to do dziś, a to było 14? Jezu, jak jestem stary. Bardzo dawno lat temu.
Syndicate?
No.
To był 93, panie.
No to mówię, że jaki stary jestem.
No, ty to jest około 19.
Tak.
No ale nie grałem mając 3 lata.
Ja grałem w 95 roku w Syndicate i pamiętam, że to, co mnie najbardziej denerwowało, to te samochody, które mi zawsze zabijały agentów. Zawsze.
Ale jako taki tworzył jeszcze Theme Park pierwszy, który się stał podwaniem do Theme Park World.
O tak, wspaniale. Jego... W ogóle do całej serii theme parków, które później wychodziły, dlatego że niektóre z nich były naprawdę bardzo, bardzo dobre.
Ogólnie gry z Bullfrogu, czyli firmy, którą on jakby ukształtował i jakby nastawił ją na ten tor jakby myślowy tej ich wszystkie gry z serii Team, były naprawdę wyjątkowe i niestety on sporo, uważam, ten człowiek naprawdę sporo stracił, stając się pracownikiem właśnie nad grą serii Fable. Ta seria, uważam, wiele odebrało, bo jakby te kłamstwa, czy jego obietnice, nazwijmy nie kłamstwami, były o wiele łatwiejsze do dostrzeżenia już wtedy, bo pojawił się internet, wszyscy zaczęli częściej mówić o grach, jakby można było na bieżąco kontynuować i jakby śledzić jego progres, bo jeżeli ktoś, nie wiem, w 93 zaczął robić grę i 2 lata później ona wychodziła, to jakby trudno było kogoś zacytować z Twittera wtedy, tak? Inaczej się robiło gry. A teraz, no patrząc na te jego wizje i jego realizowanie, jego... Trzeba wizjonerów, tak? Ale...
Blady, to nie jest tak, jak myślisz, wiesz? Chodzi o to, że on miał wizję właśnie. On chciałby, żeby tam miało być te drzewo. On by chciał, żeby to tak było, ale wiesz, on w końcu podchodził do tych swoich projektantów, ale panie Peter, tego się nie da zrobić. Jak to się nie da? No nie da się. On. I wiesz, i to tak wychodziło. Dodatkowo Peter Molyneux też był zaangażowany, był kierownikiem projektu i tak naprawdę projektantem gry, która na mnie powiedzmy odcisnęła pewien ślad taki bardzo pozytywny, czyli gry Dungeon Keeper. Każdy z was na pewno pamięta, w 97 roku ta gra była po prostu rewelacyjna. Ile ja się na tym nasiedziałem, ja potrafiłem, Cynega, słuchajcie...
po raz pierwszy moje spotkanie z Cynegą w ogóle w życiu.
Oh my god. To była gra strategiczna, która mogła być też w pewnym sensie FPS-em, bo mogliśmy tak jakby być tymi chochlikami czy innymi zwierzakami, które tam do nas przychodziły i jakoś tam nimi sterować, ręcznie bawić się. I słuchajcie, ja potrafiłem na jednym poziomie przesiedzieć 8 godzin. Bo sobie rozbudowałem, mi się nigdy nic nie spieszyło, ja mogłem to, ja mogłem tamto, ja pamiętałem po prostu, jak ja siedziałem jeszcze w pokoju chyba mojej siostry wtedy, bo jeszcze nie miałem własnego kompa i tam pykałem, tylko żeby nie wróciła z imprezy, po prostu rewelka. Co jeszcze? The Movies, gra, w której możesz być producentem filmowym, blady.
Fajnie wam wychodzi ta wymiana poglądów. Ja ogólnie nie widziałem Movies jeszcze przed chwilą, przed nagraniem podcastu i naprawdę bardzo mi się spodobała, ale niestety Blady trochę zachwiał tutaj moją wiarę w ten tytuł, bo okazało się, że Movies ma wielki potencjał, ale niekoniecznie z niego korzysta i część z tych rzeczy, którą musimy robić, to niestety handel i sprzedaż tych filmów. Nie skupiamy się tak do końca na ich produkcji, a mimo wszystko mamy tak dużo narzędzi, więc to moim zdaniem takie wiekopomne powiedzenie moje, nie wykorzystamy potencjał.
I chyba to można powiedzieć o wielu grach tego faceta. Niemniej ja chciałbym, bo on dobrze chce, tak? To jest człowiek, no który właśnie dobrze chce, ale on oprócz tego, że jest wizjonerem, jest też niestety marketingowcem i to robi w najbardziej obślizgły sposób. I...
Ale jest dobry, skuteczny.
Tak, w ogóle się nie dostrzega jego kłamstw. Nie, ja nie mogę mówić całkiem szczerze, bo ja chciałem, żeby jego pomysły były dobre. Ja wiem, że jego gry miały ten potencjał, ale przykro mi, nie możemy tego zrobić. On jednak dalej utrzymywał tą gównianą twarz, dalej nas okłamywał i po prostu lubił to, co robił i w ogóle mówię o nim, jakby odszedł, tak? Jakby całkiem odszedł, po prostu odszedł z jednej firmy do drugiej, więc pewnie będzie dalej trzaskał kolejne gry.
Dobrze.
Więc może przejmijcie, bo jednak nie.
Okej, okay, no więc skoro jesteśmy już w temacie tych wspomnień, no to ja grałem w pierwsze Fable. Grałem w pierwsze Fable razem z moim kolegą Michałem, którego tutaj pozdrawiam gorąco. I ja uważam, że pierwsze Fable było fajne. Ja nic do zarzucenia mu nie mam, dlatego że na tamten rok, kiedy ja w to Fable grałem, a to było gdzieś połowa 2004 roku, dla mnie ta gra była jak najbardziej okej, okay, wszystko mi w niej pasowało i podobała mi się ta historia. Może jeszcze wtedy byłem na tyle młodym umysłem, to znaczy może jeszcze nie byłem aż tak młody, ale nie miałem aż tak dużego kontaktu z grami jeszcze wtedy, dlatego że no wtedy liczyło się boisko, prawda, liczyła się piłka nożna, koszykówka i tak dalej. To dla mnie to wszystko było nowe i bardzo mi się podobało i szczerze powiedziawszy pierwszy film wspominam bardzo dobrze, ale już niestety z drugim tak powiedzieć nie mogę, no i trzeciego nie sprawdzałem, bo niesmak w ustach pozostał po drugim.
No nie, no słuchaj, pierwszy Fable, okej, był zupełnie inną grą niż jest dwójka i trójka. Pierwszy Fable był naprawdę bardzo fajnym RPG-iem. Dwójka to było już takim typowo tworem dla casuali, bo to była łatwa gra, prosta, jakieś tam niby elementy tego RPG-a były, ale no, wiecie jak to jest. Jeżeli chodzi o Fable trójkę, to w ogóle bym nie nazwał tego RPG-iem zupełnie. Dla mnie to była gra fabularna, powiedzmy z jakimiś elementami gry akcji plus RPG-a. I moim zdaniem na tym możemy zakończyć serię Fable tutaj. Miejmy nadzieję, że Lionhead Studios dalej będzie tworzył właśnie te swoje trony, że po tym Fable The Journey, który jeszcze będzie Peter Molyneux nadzorował, wezmą się za jakiegoś takiego naprawdę hardkorowego Fable'a. Będzie nazwany czwórką, miejmy nadzieję. Ale chciałem wrócić też do jednego projektu na Kinecta, który niestety został no tak jakby porzucony. Chodzi mi o ten projekt Milo and Kate. Słyszeliście o tym, mieliście też swoje zdanie. Dla mnie to było coś ciekawego i wiem chyba dlaczego on został porzucony, bo nie byłoby w stanie sprzętowo, ani programowo, ani ilością kontentu znaleźć tyle odpowiedzi na te wszystkie duperele, na te wszystkie teksty, które my powiemy temu chłopcu, więc no dlatego to mogło zdechnąć. Ale powiem wam coś jeszcze na sam koniuszek tego wszystkiego. Czy wy wiecie, kto jego zastąpi? Bo ja wiem.
Kto go zastąpi?
Czy znacie osobę, która nazywa się Phil Harrison?
O nie! To jest człowiek, który zniszczył Sony w czasie jego wzrostu. To jest człowiek, który uważa, że gry single player nie powinny być dłuższe niż 6 godzin. To jest człowiek, który uważa, że PlayStation wcale nie jest za drogie, kiedy kosztował 2,800 tysiąca i... O Boże!
No, znaczy jego stosunek do gier pewnie się ciutkę zmienił, więc no miejmy nadzieję, że coś
tak,
z tego wyjdzie.
Tak, wszyscy wiemy, jak ludzie łatwo akceptują krytykę i zmieniają się, dostosowują.
Tak, więc Phil Harrison, znaczy podobno to jest plotka, ale to już no, zbyt wielu mediach mówią o tym, że to będzie on, więc zobaczymy, jak to wyjdzie.
Okay. Więc naszym szóstym tematem, wiem, zabrakło chłopaki, jest Rage, czyli moje wspomnienia, czy bardziej moja ocena gry Rage, dlatego że kupiłem ją nie tak dawno, pograłem sobie w nią trochę i myślę, że nadszedł odpowiedni moment, aby co nieco o Rage pogadać. Tak więc nie wiem, czy graliście w Rage, ale Rage był reklamowany nawet jeszcze 2 lata przed jego premierą, która miała miejsce około 4-7 października 2011 roku. 2 lata przed premierą już się pokazywały pewne urywki tego Rage'a, prezentując całkowicie nową technologię przedstawiania grafiki, która nazywała się Mega Textures, czy też Big Textures, jak to niektórzy mówią. Technologia wyglądała bardzo imponująco i przez te 2 lata, od kiedy zostało pokazane pierwsze jakieś urywki, pierwsze screenshoty i tak dalej, ten silnik nie został zmieniony ani odrobinę. Zostały dopracowywane animacje i ostatecznie pokazał się gotowy produkt, który nadal po tych 2 latach wyglądał bardzo imponująco. I od tego właśnie chciałem zacząć. Rage wygląda świetnie. Rage to jest gra, która samą grafiką buduje naprawdę bardzo dobry klimat. I o wielu grach można powiedzieć, że na przykład taki Fallout 2 buduje ten klimat poprzez odpowiednią, średnią, ale odpowiednią muzykę, buduje poprzez odpowiednie interakcje między postaciami, przez odpowiednie rozmowy, przez odpowiednio sugestywną grafikę, która pokazuje ci ten cały zrujnowany świat. Tak Rage, pozbawiając praktycznie wszystkich innych rzeczy, samą grafiką budujesz naprawdę bardzo wiarygodny i bardzo taki trwały klimat, który pozostaje w tobie na bardzo długo i za to trzeba go pochwalić, dlatego że jest bardzo bogaty graficznie, bardzo przyjemnie się go ogląda i istnieje bardzo dużo różnych lokacji. To nie jest tak, że trafiamy do jednej lokacji, która potem jest powielana bardzo wiele razy. Rage tak naprawdę to jest wielopoziomowość, to jest bardzo duża różnorodność tych leveli, więc naprawdę gra jest bardzo ładna i trzeba było o tym powiedzieć, dlatego że byłoby wręcz ujmą dla niej, gdyby pominąć ten temat. Teraz Rage jest FPS-em. Rage jest FPS-em wydanym przez Bethesdę, tak więc no tak naprawdę nie ma tutaj aż tak dużo nowości. To nadal jest FPS, w którym chodzi głównie o to, żeby wykonywać pewne misje, ale co w tych misjach jest tak naprawdę fajnego? W tych misjach jest fajne to, że postacie, z którymi wchodzimy w te interakcje, postacie, z którymi rozmawiamy, mają swoje odpowiednie charaktery. Oni mają je bardzo dobrze zbudowane, są bardzo wyraźne, tak więc niektórzy ludzie zachowują się wręcz maniakalnie. Widać, że ta postapokaliptyczna atmosfera się na nich odbija. Machają rękami, wymachują bronią, inni zachowują się jak bardzo przygnębieni ludzie, którzy pogodzili się już z tym faktem. Inni nadal chcą walczyć, jeszcze inni są przesadnie szczęśliwi, inni się upijają, inni ćpają. Jest naprawdę bardzo duża różnorodność tych postaci, z którymi się spotykamy. One wszystkie jakoś reagują na to, co robimy i to naprawdę jest bardzo miłe zobaczyć, że ta gra nie stoi w miejscu. Bardzo ciężko jest uniknąć porównania z serią Borderlands. I myślę, że tak jak rozumiem, że to porównanie jest trochę niewłaściwe, dlatego że Borderlands wyszedł znacznie wcześniej, tak myślę, że Rage jest bardzo podobny do Borderlands, jednak lepszy. Oczywiście dla pojedynczego gracza, dlatego że w czwórkę to na pewno z Borderlands można czerpać więcej przyjemności, ale jeśli chodzi o grę samotną, powiedzmy wieczorami, smutne jesienne pory, takie kiedy człowiek sam na sam zostaje ze sobą i swoim sumieniem, myślę, że Rage może bardzo dobrze wypełnić ten czas. Tak jak już powiedziałem, misje są bardzo sztampowe, nie ma tam wiele nowości, ale mimo wszystko właśnie te interakcje między postaciami są bardzo fajne i to, co też przykuwa bardzo uwagę, to że niektóre z tych misji są bardzo rozbudowane i musimy walczyć z gigantycznymi potworami, musimy wchodzić na przykład w jakieś dziwne układy między bandytami, jesteśmy zawieszeni do góry nogami, grożą nam bronią i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę bardzo dużo i to buduje właśnie ten klimat, który się między nami a tą grą wytwarza i utrzymuje, ta imersja jest bardzo, bardzo poważna. Tak więc moim zdaniem Rage naprawdę bardzo wartościowy, bardzo dobry zakup, w szczególności jeśli jesteście go w stanie dorwać za powiedzmy 40 zł, tak jak mi się udało. Naprawdę bardzo fajna gra, w szczególności, że też można rozwijać bronię, można rozwijać wóz, dlatego że również nim podróżujemy po tych pustkowiach, więc tak długo jak trzymamy się określonej linii fabularnej, tak Rage jest bardzo bogaty i wita nas chlebem i solą, dlatego że naprawdę ma dużo do zaoferowania. Jeśli zejdziemy gdzieś na bok, to nagle okazuje się, że Rage nie jest aż tak bardzo bogaty, ale to nadal jest solidny tytuł, który każdemu polecam, dlatego że naprawdę jest tego wart.
Ale chlebem i solą drogową, czy taką...
Mam nadzieję, że nie drogową właśnie.
Wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą oprócz jednego elementu. Nie ma frajdy ze strzelania, które stanowi 98%
oj, myślę,
czasu
że
tego,
jest
co robisz.
Frajda.
Kiedy odpaliłem demo tej gry, po pierwsze stwierdzam, że wygląda naprawdę dobrze na konsoli. Z tego, co słyszałem na PC-cie, jakby ta konwersja nie była tak seamless, jak się wydawało, szczególnie tam problemy z kartami graficznymi, nieważne. Na konsoli gra wygląda wspaniale. To, co mówisz o postaciach, to też zauważyłem. Od razu miasta, te postacie, z którymi tam rozmawiasz, ta interakcja, te nawet tam małe wybory, które były w demie, tam stroju, który sobie wybierasz, żeby się przywidzieć. To są fajne rzeczy. I klimat jest naprawdę świetny świat. On wygląda tak, jak Fallout powinien był wyglądać. Jednak niestety sama przyjemność ze strzelania jest naprawdę nikła w tej grze. Maile jest okropne. Wrogowie, mimo że nie mają naprawdę skomplikowane animacje, to ich jakby sam... Ja nie miałem frajdy z grania w tą grę. Ona ma wszystko, co się zgadza. Ona ma tą płynność animacji, ona ma te ciekawe bronie, tę kuszę elektryczną, ona ma ten pistolet z monokularem do celowania, ona ma te naprawdę... ciekawe pomysły na siebie, rewelacyjny świat, ale to, co jest najważniejsze, to jest coś jak samochód, który nie ma duszy, po prostu ty wiesz, że to jest dobra technicznie gra. Ja myślę, że to jest największy problem, że to jest gra Carmacka, że Carmack to jest człowiek niezwykle ścisły umysł, to jest człowiek, który potrafi godzinami opowiadać o vertical anti-aliasinga, który potrafi godzinami rozmawiać o dystrybucji danych, przeliczaniu procesorów, ale nie potrafi uchwycić duszy. I dla mnie właśnie ta gra nie ma tego unw, nie ma tej frajdy ze strzelania, nie ma tego uczucia, które sprawia, że ja chciałbym dłużej siedzieć w tym okropnym świecie, który chciałby walczyć z tymi potworami. Po prostu nie mam tej frajdy. Jakby technicznie tak, to jest perła. Naprawdę, mało się o tym mówiło, bo były problemy z wersją PC z doczytywaniem się, z loadingami, z brakiem supportu. Wielu ludzi się zawiodło, myśląc, że to będzie open world. Nie jest. Największy problem tej gry to jest właśnie to, że nie czułem unw.
Okej, Rozumiem twój punkt widzenia i rozumiem, że mogłeś nie czerpać z tego przyjemności, ale o animacjach i o sposobie strzelania to naprawdę powiedziałeś źle, a wręcz powiedziałbym, że nie masz o tym pojęcia.
Dokładnie.
Dlatego, że animacje w tej grze to jest jedyna taka gra,
ale
gdzie...
Ale powiedziałeś, ja, że są dobre! Przecież mówię, że są takie jak nigdy, są świetne, nie powiedziałem.
Kiedy ja grałem, prawie że do solidnej połowy ja nie widziałem, żeby którakolwiek z postaci, w którą strzelam, upadała na ziemię w ten sam sposób.
Upadała, ale kurlają się tak samo. Ale...
Są tak rozbudowane i to, jak przeciwnicy zachowują się po strzeleniu im na przykład w odpowiedni element na nodze, nie w całą nogę, ale oni mają tak dużo stref na ciele i te animacje są tak dobrze zaprojektowane, że to naprawdę czuć, że ten świat jest tak organiczny, że to
ale
cię wciąga.
Ale to czemu, jak ja strzelam z organicznego shotguna w organicznego kolesia, nie czuję
organiczny
frajdy.
Shotgun blady ma takie pnięcie, że cały
jest, ekran
się
dobrze brzmi,
a urywa im ręce. Więc naprawdę z tym, to myślę, że to jest bardziej twoje preferencje, być może dlatego, że broń moim zdaniem jest, powiedziałbym, na równi z bulletstormową. Pięcie jest potężne.
Ale ja powiedziałem, są naprawdę ciekawe, szczególnie kusza mi się podoba i fakt, że można celować z monokularu, z rewolweru. Tak, powiedziałem to.
Tak,
ale
blady,
mówię, wszystkie
ale
pojedyncze elementy tej gry są fajne, tak? Animacje, samochody, świat, grafika, postacie, nawet już tam od cholery te questy, powiedzmy, że są dobre, ale... Nie czuję
ale
tego.
Ale mówiłeś,
no,
że animacje są proste.
Nie
powiedziałem. Ja to pamiętam.
Ale wszyscy będą w stanie sobie sprawdzić. Okej, okay, tak dokładnie. Czy inaczej, ja chciałem tylko powiedzieć, że nie zważajcie na ocenę Bladego. Warto sprawdzić, jeśli macie dostęp do dema, a nuż się trafi, że akurat przypasuje wam ten klimat. I bardzo dobrze Blady powiedział, mimo tego, że się z nim nie zgadzam w pozostałych kwestiach. Tak miał wyglądać Fallout 3. Cialny.
Ja się muszę przyznać, właśnie mi się przypomniało, że ja przecież grałem w Rage'a. Tylko, że na iPhone'ie.
Dobrze.
Ale nie,
no,
słuchajcie.
Podziel się z nami wrażeniami.
Znaczy, to była taka krótka strzelanka, tam rail shooter tak
kojarzę
naprawdę.
Kojarzę,
ale
pamiętam.
Słuchajcie, graficznie to, wiecie co, jak na iPhone'a, jak na tamte czasy, kiedy on się pojawił, bo to było tam w zeszłym roku, jeszcze chyba przed Infinity Blade, czy coś takiego, to ja pierdzielę, jak się to pierwszy raz widziało. Ja nie mówię, wiesz, te rozbudowane animacje i takie rzeczy, ale wyglądało to naprawdę, no, jak next genowe na konsolę, a nie jak na iPhone'ika, czy na jakiegoś tam innego handhelda, prawda? Więc naprawdę zacnie, jeżeli potrafią zrobić coś takiego też na iPhone'ach. A no, widzieliśmy Rage'a, widzieliśmy filmiki, znaczy ja widziałem filmiki, Odin grał, Blady grał w demo, więc no, Rage miażdży pod względem wizualnym naprawdę.
Okej, okay, tak więc zmierzamy już do końca. Ja myślę, że ten tytuł to jest tytuł, któremu warto dać szansę, dlatego że on naprawdę na to zasługuje i anuż wam siądzie. John Carmack powiedział, że Rage sprzedał się naprawdę bardzo dobrze i oni już zaczynają, że tak powiem, kombinować z drugą częścią Rage'a, która zostanie wydana na po raz kolejny autorskim silniku firmy, czyli ID Tech 6. I ponoć ma być jeszcze lepiej, ma być jeszcze ładniejszy i po raz kolejny przełamywać pewne bariery, które zostały ustanowione za absolut, tak więc spodziewajmy się Rage'a 2, dlatego że jeśli będzie posiadał to wszystko, co było w jedynce, a będzie lepszy, to naprawdę ja na to czekam. Oczekuję co-opu.
Chłopaki! Niedawno wyszedł I Am Alive. Chociaż tak naprawdę powinien mieć tytuł I Rather Be Dead, bo po prostu jest nudny. Teraz miał wejść Blady.
Wszedłem.
Fajnie.
Au.
Nie wszedł. Od internetu urwie, nie. Okej, więc I Am Alive. Ciekawy tytuł, wobec którego mieliśmy bardzo dużo, że tak powiem, życzeń, mieliśmy wobec niego bardzo dużo wątpliwości i chcieliśmy, żeby był naprawdę bardzo dobry i ostatecznie jest tym, czym miał być. Niemniej spodziewaliśmy się więcej. Jak zwykle zresztą ekipa DualShock Podcast dorobiła sobie odpowiednią historię do gry i liczyła na to, że taką właśnie otrzyma. Nie otrzymała, jest zawiedzona. Mimo wszystko gra wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja bym ją bardzo chętnie sprawdził, gdybym miał konsolę. Jest to wszystko, co miało być, tak więc rzeczywiście zbieramy broń. Amunicja jest, że tak powiem, niemalże niespotykana na tym świecie. Jest bardzo dużo różnych ludzi, którzy angażują się z nami w różne potyczki słowne, każą nam, mówiąc tutaj kolokwialnie, pieprzać, dlatego że nie chcą mieć z nami nic do czynienia, no i również możemy pomagać innym ludziom, dostarczając im różne rzeczy, które zbieramy na drodze rozwoju naszych przygód, tak więc możemy im dawać środki znieczulające ból, wodę, pokarm i tak dalej, i tak dalej. I ostatecznie to rzeczywiście jest ta gra, którą rzeczywiście mieliśmy dostać, ale... I tutaj właśnie pojawia się to pytanie, ale co jest nie tak? Ciężko jest to nazwać, ciężko jest to uchwycić. Mimo wszystko, ja nadal chciałbym w to zagrać, ale czuję pewien niedosyt.
Znaczy niedosyt, no, ogólnie trzeba to powiedzieć, że liczyliśmy na grę open world, prawda? Że mamy otwarty świat, gdzie chodzimy sobie,
kiedy?
Gdzie chcemy. No
kiedy?
Ogólnie, zawsze. Zawsze.
Nie. Nie? Znaczy... Na Intercomie się o tym nie pyta, czy ja nie chcę o tym mówić. Ja nie wiem, czemu wychodzimy z takiej stopy, ponieważ tak jak Odin powiedział, to jest wszystko to, co my myśleliśmy, że to będzie. Po prostu wykonanie jest słabe.
No właśnie o to chodzi.
Gra nie
to
wygląda to... jak ten, ale powiedzieć, że miał być open world, nie miał. Nigdy. Sięgam pamięcią, teraz naprawdę przeczesuję zasoby swojego archiwum.
To miał być
Assassin's... Znaczy my myśleliśmy, że będziemy się wspinać jak w Assassin's Creed i musimy walczyć o każdy przedmiot. I to jest. Świat jest brzydki, brudny. Mamy minimum amunicji, jak powiedział Odin. Jednak największy problem tej gry, z tego co czytałem, to jest nie tylko to, jakie my sytuacje spotykamy, tylko to, że zazwyczaj mamy jeden sposób, żeby każdą sytuację rozwiązać.
Tak, chyba to jest właśnie to, na co najbardziej trzeba zwrócić uwagę, że większość tych potyczek, zresztą na samym początku, taki pseudotutorial, po wspięciu się na ogromny most i przedostaniu się przez tą wielką wyrwę i ten gruz cały, w końcu docieramy do pierwszego przeciwnika i nie ma innego sposobu, żeby się z nim rozprawić.
Ale to jest niż... tutorial Odin, tak? Także nie mówmy o tutorial zaskryptowany, ale masz rację, to później jakby jest prominent na przestrzeni całej gry, że wchodzimy do jakiegoś miejsca i nie zastanawiamy się, co ja bym zrobił, tylko co twórcy oczekują, że ja zrobię.
To znaczy, ja widziałem gameplay trochę posunięty do przodu, tak? Dlatego, że chciałem się co nieco przygotować do podcastu i są takie momenty, to znaczy później w grze już tak naprawdę nie ma tego, że musisz wykonywać wszystko w ten sam sposób, ale pewne konflikty nie da się ich zażegnać, więc wpadając na grupę 3 lub 4 osób, nie jesteśmy w stanie tego rozwiązać inaczej, musimy walczyć. I to, co mnie bardzo denerwuje w tej walce, to jest fakt, że kiedy celujemy w kogoś pistoletem, to w tym momencie ta osoba podnosi ręce do góry, oczywiście się wycofuje, jednak jej towarzysze, jej kompanii w ogóle nie reagują. Oni mają to gdzieś, że ty masz pistolet, dopóki nie wycelujesz w tą osobę, która teraz na ciebie biegnie. I wtedy ta osoba, która na ciebie biegnie, podnosi ręce do góry i mówi: nie, przepraszam, sorry, ale przed chwilą gość, który miał ręce w górze, w tym momencie wyciąga nóż i na ciebie szarżuje. Więc to jest trochę głupie, szczerze powiedziawszy, i buduje takie dziwne wrażenie, że ta gra jest źle zaprojektowwana.
No troszkę
bo po niej nie widać, ile ona lat powstawała, bo ona powstawała ile? 4 lata powstawała. Graficznie jest słabo, tak, ale to jest gra Donald Boom, więc może odrobinkę przymknijmy na to oko. Jednak ja i tak chcę to zagrać, bo ja chcę to dla klimatu. Ludzie mówią, że jest słaba historia, że jest krótka, że jest brzydka. I don't care. Dla mnie to jest ten świat, ta pustka, ten szum wiatru, kiedy jest się wysoko, ten kurz, którego trzeba unikać, te amunicje, które jest mało, ten łuk, do którego strzału nie chcemy marnować. Ta gra nie jest genialną grą, ale to jest przypadek tej gry 6/10, którą i tak chciałbym mieć w kolekcji, na którą bardzo chętnie wydam swoje pieniądze i którą bardzo chętnie będę, choćby dla tego jednego momentu wspinania się na moście, chętnie ją bym chciał mieć, żeby w po prostu jakiś smętny, deszczowy wieczór sobie odpalić na swoim projektorze i zawinięty w kocyk, mając herbatę rooibos waniliową przygotowaną obok w dużym litrowym kubku Nescafe, móc sobie grać właśnie w ten oto...
Jaka kryptoreklama, mój Boże!
Wiesz, trzeba się rozwijać, nie? Nie wiemy, sponsorzy są na każdym kroku. Więc jeżeli ta gra mi to dostarczy, ja wiem, że mi to dostarczy, to nie jest najbardziej przepełniona akcją open world gra, której oczekuje Cialny, to nie jest rozbudowany symulator relacji międzyludzkich, gdzie możemy konflikty rozwiązywać dyplomacją lub ucieczką, jak chciałby Odin, nie jest to też typowo taki przygodówkowo-skradankowy, platformero-wspinankowy coś, jak ja bym chciał, nie wiem, co by dodał Tajbizon, ale to jest I am alive.
No ja tak, myślę, bo...
nie, on nie jest daleko od tego, czym miał być, jest blisko tego, czym my chcieliśmy, żeby był, i ja będę wspierał tę grę.
No dobrze, Blady, ale jeżeli chcesz to wspinanie się po moście, no to masz tylko w wersji demo, więc to ci może tak naprawdę aktualnie wystarczyć, bo I Am Alive już wyszedł i przecież możesz go sobie pobrać. Prawda? Mi chodziło o to, no wiem, mi chodziło o to, że wszędzie masz co chwilę barykady. Okej, nie musi to być aż tak na maksa otwarty świat.
Ale
jak
to może jest właśnie credo tej gry, ja nie wiem.
No właśnie,
może...
bo tych barykad jest aż czasami za wiele. Masz tylko jedną drogę, nie masz żadnej alternatywy tak naprawdę.
Ale mówisz tak, jakby to było źle. No i to jest niedobrze, ale to jest...
Ale nie źle.
Ja myślę, broniąc tutaj tej gry, ja myślę, że nie można deprecjonować jej, czyli obniżać wartości dla ludzi, którzy nie wiedzą dokładnie, co to słowo znaczy.
Dzięki, nie wiedziałem aż do tego.
bardzo proszę, eklektycznie, bardzo ładnie zabrzmiało.
Znowu
tak czy inaczej,
słowo.
Nie można jej tutaj, że tak powiem, deprecjonować, dlatego że to mimo wszystko jest gra, na którą czekaliśmy i tak jak Blady, ja uważam, że gdybym, znaczy ja uważam, ja chciałbym w nią zagrać, a osobiście myślę, że grafika wcale nie jest zła, ona mi nie przeszkadza, a wręcz powiem więcej, podoba mi się ta grafika i nie obchodzi mnie to, że te tekstury są rozmazane i nie obchodzi mnie to, że są pewnie niedoróbki. Ta gra mi się po prostu podoba. Chciałbym w nią zagrać mimo tego, że rozumiem, że są pewne problemy, mimo tego, że przeciwnicy zachowują się jak głupie buraki albo jak wściekłe niedźwiedzie z piłami mechanicznymi i zawsze na ciebie biegną. Niemniej, to tak czy inaczej jest tytuł, który mi się podoba i żałuję w tym momencie, że nie mam konsoli.
Uwagi! Słuchajcie, kończymy ten oto już podcast małymi kroczkami. Jednak jest informacja dla naszych słuchaczy, w tym o tej miejscu do przekazania, bowiem wzrok was nie mylił i słuch również. Zbliża się pomału setny odcinek DualShock Podcast i zaplanowaliśmy całą plejadę niespodzianek, tak niespodziewanych, że jeszcze nic o nich nie wiem. W związku z tym odcinkiem, tak jedną z nich jest to, że macie szansę zadać nam pytania, na które normalnie...
Macie szansę!
Bo tak normalnie to nie.
Jest opcja, nie? Że wy zadajecie nam pytania, a my na wizji będziemy na nie odpowiadać. To mogą być, nie wiem, pytania dotyczące, nie wiem, ulubionych rzeczy, cokolwiek wam, chociaż nie, jak powiem cokolwiek, to będą pytania o preferencje seksualne i tego typu wynalazki, także w miarę zachowując granicę dobrego smaku, zachęcamy was do zadawania pytań nam dotyczące wszelkiego DualShocka, początków, startów, przyszłości, co wam się zażyczy, zostawiajcie pytania w komentarzach i właśnie my specjalnie będziemy na nie odpowiadać, dopiero w setnym odcinku zrobimy taki panel, w którym nań odpowiemy, po raz trzeci użyłem w zdaniu nań, nie wiem czy to prawidłowy sposób, jednak z tego miejsca żegna się z wami Blady
oraz Odin
i Cialny
i parara, papa, i
Will of Life. All you need is lal. Lal,
lal, lal. All you need is
lal. Lal, 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 lal. All you need is lal.
Lal,
lal,
lal. Lal is all you need.
Why, I'm you.
Damn you.
Damn you, I'm you.
Get to the chopper.
Get to the chopper.
I'm a grenade.
If it bleeds, we can kill it.
A więc 3, 2, 1. Dzień dobry, witamy was w 95, 4?
A to musi być
ja nie wiem
jeszcze.
W ogóle, czy ty, Blady, miałeś też podobne takie wrażenie, ale ja słyszałem i Odina wody.
Nie we wody.
Ja usłyszałem...
Ale to Odina, Odinówka, nie?
Odina wody, nie że wy wody, tylko Odina wody, o rage. Tak, kurwa? What? Ja nie wiem, ja... Teraz jakbym to zatrzymał...
Nie, wiesz, może później nagrać i będzie wtedy, bo to może łatwo naprawić, idziesz przez DLC, nie? Jako patch, można dodać teraz Odina, planie, wody, o...
Więc dobra. Teraz Studio Dice, nie, przepraszam, Bioware.
Bioware. Tylko trzeba napomknąć, że nie będzie o Mass Effect'cie Nothing Today.
Spokojnie, I got this.
Ciągle tak stoi z pochodnią, nie, przed wejściem do jakiejś jaskini, ale nie będziecie wam wchodzić, ale chłopak, zgubicie znowu. Nie wyjdziecie tak szybko z tego.
It's dangerous to go alone, take this.
No dokładnie, nie.
I tak dalej.
Ja już myślałem, Blady, że ty mów... jak powiedziałeś o tej kłótni, to już myślałem, że jeden drugiego zbanuje, nie?
Dobrze. Mają.
No dobrze, dalej.
No nie? Taki dobry żart, kur. Dobrze. Dobrze. I naszym drugim tematem...
Jakie dobrze?
No jest dobrze.
Chłopaki!
Dobrze, no dobra. Czekaj, bo ktoś gdzieś jest na klatce, psy mogą się zacząć drzeć.
Okej, okay, dobrze, czekamy na psy. Fanfary, tam do dam. Psy, wof, wof, wof.
Powinienem mieć taki gwizdek, wiesz, taki dla psów i tak gwizdek, żeby Odin nawet nie wiedział, że wyzywam jego psem.
Chyba by nie przeszło przez głośniki.
Nie, przez mikrofon by nie przeszły. Bo...
No, ale tak czy inaczej, ja wątpię, żeby one zareagowały w taki sposób, jak myślisz, dlatego że jak psy słyszą ten gwizdek, to nie szczekają, tylko biegną w tą stronę albo uciekają od niego, w zależności
Blady. Od
tego. Wiesz, ja tak się spodziewam eksplozji emocji, one tak... Zatno jest.
Nie, może pies sąsiada, jakiś pudel ci się... Przez ścianę,
nie wow!
Take me, take me!
No to Cialny, robisz to swoje fezy, platformówka od Cialnego.
Dobrze.
Cialny zrobił platformówkę?
Tak, nazywa się fez.
Ojki, dobra.
Dual Skok Podcast, to byłaby świetna platformówka.
Dual Skok, ale wiesz, tak mogłaby się nazywać jakaś alternatywa tego, Icy Tower, nie? Dual Skok.
Dual Skok pod... Słuchajcie, kurde...
Czekaj, te posy, po prostu otworzyliśmy teraz kosmos, nie?
Ale bo wiesz, no bo głównie chodzi o to, żeby nabierać prędkości, robić podwójne jumpy, nie? Więc... No...
Właśnie, ale to były podwójne, więc innowacja, to nie byłoby Icy Tower, gdzie jest jeden skok, to byłby...
No, dokładnie.
Dual Skok.
Fajnie brzmi, dobrze, Cialny, rób wstęp do swojego tematu. Pararapapa.
Chłopaki! Wyobraźcie sobie platformówkę, która jest 2D, ale nie jest 2D, bo jest 3D, ale tak naprawdę jest 2D, w której możesz sobie ten 3D przekręcać. Mindfuck? Mindfuck. Miał być mindfuck, będzie mindfuck. Fez jest platformówką, której normalnie musisz... A co?
Fez jest platformówką.
Or is it? Not sure if serious.
I expect you to die, Mr. Anderson.
Bo mi trybiki latają wtedy.
No do it, do it.
Dobra. To od tego feza, nie? Wtedy.
No od początku może.
Od początku?
No tak by wyszło.
Witamy w dziwy...
Tak, dokładnie.
Dobra, wy widzieliście, więc wy musicie tam mnie gdzieś przejąć, nie? Bo ja tak cały czas gadać, no jeszcze, no wy wiecie, no.
Tak. Fez jest platformówką, co o niej wiemy? Odin! You know, the game, talk about it.
Znaczy...
It's nice.
Jest.
Jest. Fez jest.
No o! Ale jest. To przynajmniej jest więźle, nie? Nie będzie off-topu.
Dokładnie. Dobra.
Children of Liberty. Dobra.
Blady wprowadź.
No, ale no nawet po co nie, on ma wprowadzać do tematu, no właśnie, który nic właśnie, nie wie?
Właśnie dobrze. O to chodzi.
Ja będę jak taki, wiesz, redaktor, który mówi w telewizji, no. Nie nadąża mu prompter z pisaniem, nie? I musi tak sztucznie wyciągać.
To była wrzuta.
Okej.
Okay. Przypomnę, ogólnie tory były złe i...
Pociąg nie ten.
Syny... Syny też były złe.
To był najlepszy reportaż, który kiedyś słyszałem. Tak. Abstrahując.
Dobra, ja to wprowadzę i... Widzieliście ten filmik, czy go nie widzieliście?
Nie wkleiłeś, powiedziałeś, że o, ja wam wkleję najlepszą reakcję na bieżąco.
No. Dobra, to wam go w ogóle nie wkleję w takim wypadku. Będziecie musieli reagować nie mając filmika.
A to taki improv, nie?
Piątko!
Prawdziwy teatr! Po prostu grande teatr robimy.
Dobra, to jest filmik.
A powiedz, kiedy start?
Nie no, możesz se kliknąć, no przecież...
Może antyklimat.
Are you the one to finally click me, girl? Dobra. Nie oglądałem Przyjaciół nigdy jakoś tak... Nie potrafiłem kupić tego serialu.
Ja potrafiłem go kupić nawet wszystkie sezony na DVD.
Oj.
Ja a propos kiedyś... mądrych wydatków, nie?
Tak,
ej,
tak.
Jak Diablo nie... 3, nie, nigdy nie wydam tak wielu pieniędzy na gry. Ile? 255 odcinków? Proszę bardzo, to mój 1000 zł.
No problemo! Nie, ale ja kiedyś widziałem taki stand w Empiku, gdzie właśnie był House, gdzie byli przyjaciele i to były te komplety, że chciałem to kupić, ale spojrzałem na cenę, nie? I tak, nie. Nie. Bo House kosztował 400 zł z hakiem, więc nie... Mimo, że
biorąc pod uwagę,
tam...
że jeden sezon osobno kosztuje około 8 dych, to kupienie 8 za...
Ale mimo wszystko 400 zł to jest...
Czyli wiesz... oszczędziłbyś 40 zł, wow.
To jest taka blokada myślowa, tak nie. Dobrze.
Nie,
nie zważając już na tematy House'owe oraz Empikowe, Cialny.
Czy ja mam siebie sam wprowadzać?
Tak, jak najbardziej. A się dziwię, że sąsiad nie wierci wiertarką. Już tak miał kilka momentów, w których mógł wejść tak niespodziewanie i dramatic, wiesz, entrance, a mimo wszystko...
On czeka, wiesz, teraz Odin po 10 znam i swoją opinią o Rage.
Nie, przepraszam, nie opinią, tylko wodami.
Aha, woda, przepraszam. Więc wielu ludzi po prostu, wiesz, miało jakieś mody do tej gry, że po prostu mieli od razu całe studio, ustawiali sobie infinite time, infinite pieniądze i po prostu filmy sobie montowali. Ale ja...
Infinite time, infinite pieniądze. Yes!
Ja chcę taki mod. To nie, to powinno być...
Tak, zwłaszcza na harmonijce, nie?
Po prostu... Ej, nie, film trwa dosłownie 30 sekund. To jest w ogóle... Twoja produkcja, którą potem możesz zobaczyć, trwa 30 sekund. Właśnie oglądałem produkcję jakiegoś gościa, który to recenzował i bohaterowi uciekła kobieta na koniu w kostiumie w ogóle kowboja i on podchodzi do ziemi, podnosi siekierę, się patrzy, wiesz, w ekran, nie? I z tyłu wszystko płonie i film, i zrobione, nie?
Biste.
Fabuła.
I'd pay to see that.
Ej, wrzuć ten link, niech Aki go pokaże przy tym. A nie, bo my o tym jeszcze nie gadamy.
No, my o tym nie będziemy...
Nie, nie gadamy o tym, słuchaj, nie?
Dobra, czarny, do it.
Resistance is futile.
Blady, jakbyś mógł mi zapuścić taką smutną muzyczkę na początek, taki...
No, jebnij mu coś tam na wiolonczeli, Blady.
Siadam do pianina, nie, cześć. Nie, muzyka... Ja mam tylko jedno na tej harmonijce.
Nie, zrób taką melodię, jaką byś zrobił, jakbyś prowadził Survival Man i wiesz, już zbierał wszystko.
Ja chcę, żeby wszystkie wtopy były na końcu w podzie, nie? Błagam po prostu.
A nie?
Mówię to jako osoba edytująca. Ja bardzo lubię, jak jest taki bullshit po prostu w podcaście, że to wszystko trzeba ciąć i na sam koniec Cialny mówi: no! I żeby były wszystkie wtopy, nara! Idę grać!
Dofinansuję to, zobaczysz. Zobaczysz, ale mają być wszystkie wtopy.
Ja tu taki fajny improv robię, a...
Prawie jazz.
Ale ja się rozwijam dzięki mam chłopaki. Po prostu ta presja, żeby ciągle tworzyć nowe melodie, sprawia, że mój repertuar się wciąż poszerza.
Ta muzyka idealnie pasowałaby do ostatniej sceny w Titanicu, wiesz, jak on tak już pada tam w dół, umiera w tej wodzie i nagle się pojawia muzyka.
Kochanie, ale zmieścilibyśmy się oboje na tych drzwiach.
O tak. Ogólnie widzę wiele zastosowań, na przykład w Matrixie, w scenach walki.
Nie, nie, to ten
tak.
Porno.
To nie zdajesz sprawy, jakby to było idealne. Blady, zrób jakiś taki, wiesz, do walki na harmonijce.
Ale czekaj, ale nałóż mi scenę, wiesz, muszę namalować scenę w głowie, żeby móc się wczuć w tego.
Agent Smith and Neo against each other in the metro station. Right now is the moment.
Już mnie sąsiedzi oficjalnie nienawidzą.
A masz kaloryfer, żeby mogli ci n***ać po rurach?
Otóż nie mam.
Znaczy
jest rur, ale pionowy, więc ci w poziomie co słyszą, nie mogą.
Jeśli sobie będą bić, wiesz, miotłą w sufit, ze śladów narobią, bez sensu.
Biorąc pod uwagę, jakie to jest budownictwo, to że się przebiją wtedy, no ale dobra. Dobrze, więc...
Widzisz, co powinieneś robić z samego rana? Piąta rano, tu i przez megafon, dzień dobry! Blady radio, to. Top 10 lista przebojów. To. Pierwszy przebój, nie?
Jeżeli chcesz, żebym przestał wrzucić 5 zł pod drzwi. Hey.
Jaki, który teraz kawałek, a kto za ścianą? Czwarty, dobra!
To.
O, zaraz się zsikam, to miał być smutny temat.
To będzie smutne, jak się zsikasz, no zrób ten. Fuck, man.
Ja wam mówiłem przecież, że w 2011 była premiera PlayStation 2 w Brazylii.
No to lepiej późno niż wcale.
Dobrze, przynajmniej już mają, wiesz, odpowiednią ilość gier przygotowaną i, oj, tak. I nie będzie aż tak źle, no mają z czego wybierać. Dobrze.
Dobra, Rage.
Tak, Rage. Okej. Okay. Okej.